Cześć, witajcie na napisach końcowych i w tym tygodniu mamy dla was dodatkowe Q&A. W sumie nie wiem, jak to leci, ale chyba w tym tygodniu. No, bo mamy
w takim czasie mamy
trochę pytań do przerobienia, newsów nowych nie było, tak więc pozwolimy sobie poodpowiadać na kolejne pytanka. I pierwsze pytanie dziś, Patryk Sokół.
A to są jeszcze te pytania z
superchatów, tak, ostatnich.
No, tak, ostatnich superchatów.
Więc Patryk Sokół pyta, w sumie nie pyta. Są ludzie, którzy czekali na sequel Star Wars i doczekali Phantom Menace. Też pewnie umarli.
To jest w odniesieniu do tego...
To jest w odniesieniu do mnie, tak? Że ja się bałam, że umrę. Tak, nie doczekałem rzeczy. Więc jakbym umarła przed Phantom Menace, to też by mi było smutno. Miałabym wtedy 10 lat. Więc też nie fajnie, nie?
No to w sumie tak, no.
Więc generalnie wolę żyć dłużej i dostać kiepskie Gwiezdne Wojny, niż umrzeć.
To... Ja już dostałem w życiu tyle kiepskich filmów, na które czekałem. W sensie czekałem na filmy, okazywały się
umrzeć
kiepskie.
Umrzeć musi być jednak smutniej, nie? Gorzej.
Że naprawdę myślę, że przeżyłbym ewentualne kolejne rozczarowanie, gdybym miał żyć w zamian za to.
No, więc ja mam nadzieję, że obejrzymy wszystkie filmy Marvela. Że nie umrzemy tak długo, jak będą wychodzić, czy coś. Chociaż no. Potem to już można, no bo whatever.
A później zrebootujemy, będą robić nowe.
Szaszyk Szaszłyk. Hej, ktoś oglądał Umbrella Academy? Jest drugi sezon.
Tak, oglądał.
Widziałem, jest super. Podoba mi się nawet bardziej od pierwszego. Jest... bardziej bohaterowie są zaangażowani w to. Nie ma tego bullshitowego powodu, żeby byli... nie mogli współpracować. Jakby, jeżeli się rozdzielają, to rozdzielają się jakby z własnej woli, a nie dlatego, że nie wiem, kogoś nie można odnaleźć, czy coś w tym rodzaju, po prostu każdy ma swoją rzecz do zrobienia w danej chwili. No i cały eksperyment z przeniesieniem tego w lata 60. jest też, nie wiem, fantastyczny i sprawdza się super. Super, naprawdę, ja bardzo polecam. Czytałem dobre recenzje, ale po obejrzeniu od początku do końca miałem takie, okej, no pierwszy mi się podobał, drugi jest jeszcze lepszy.
Ja bardzo chcę obejrzeć, ale mam wrażenie, że ty jakoś tak sceptycznie podchodzisz, więc nie wiem, może obejrzę sama?
Z tych, chyba zacznij, bo z tych serii, z tych seriali, które wychodzą w ostatnim czasie, mnie bardziej jednak interesuje to Lovecraft Country, bo to wygląda super, to wygląda jak Watchmen, w sensie na HBO ma podobny vibe też tutaj, jest ten motyw rasowy rozwijany, tylko że jest tutaj znowu w tym takim nie super bohaterskim, ale horrorowym otoczeniu, gdzie masz bohatera, który, masz czarnoskórego fana fantastyki, który porusza się po Stanach w czasach kiedy segregacja rasowa tutaj trzymała się mocno. I jednocześnie właśnie są te motywy Lovecraftowskie, a wiadomo, jakie Lovecraft miał poglądy prywatnie, więc to się bardzo ładnie łączy wszystko. I to mnie dużo bardziej fascynuje, szczerze mówiąc, niż drugi sezon Umbrella Academy.
No dobra, to obejrzysz sama. Nie, to nie.
To będziemy mogli pogadać z Oskarem wtedy o serialu, bo parę osób już pytało o to, nie?
No tak, ale wiesz co, mam wrażenie, że jakby, jasne, pytałem zaangażowanie odbiorcy, ale moim zdaniem to nie chwyci jako
nie,
no temat.
Nie, na pewno nie, jak wszystkie seriale.
Jakby, wiecie, pamiętam jak był ten moment, jak wyszedł ten Tiger King i tyle ludzi pisało, no, takie popularne, czemu o tym nie mówicie?
Wręcz
no,
z pretensjami.
Zrobiliśmy materiał i...
Tak, mieliśmy pretensje, no, że...
Jak to? Przecież... Najpopularniejszy dokument w ogóle na Netflixie, a my go nie omawiamy. Poszło omówienie, obejrzało to 6 tysięcy przy dobrych wiatrach. Teraz to może więcej, bo jest pandemia, ale wtedy 6 tysięcy było naprawdę mało, więc...
Nie wiem, mam wrażenie, że to było, z serialami...
To już była pandemia,
z serialami
więc...
jest po pierwsze jednak duże rozwarstwienie i nawet to, że to jest serial, nie wiem, powiedzmy najpopularniejszy na Netflixie w tym momencie, no to niczego nie oznacza, bo cała masa popularnych seriali. Plus wiecie, jeszcze drugi sezon, ileś osób na pewno, nie wiem, nie ogląda, albo nie ogląda teraz, tak? Jakby tutaj jakby nie ma pośpiechu, tak? To nie jest tak, że teraz jest w kinach i trzeba obejrzeć.
Mówiliśmy trochę seriali, nie licząc Gry o Tron, która była finałowym sezonem, który już cały świat obejrzał. Mandaloriana, który był, wiadomo, no te disneyowskie mogą mieć i Wiedźmina, ale Wiedźmina omówiliśmy jako cały sezon, no bo tak Netflix go wydał. To mówimy o tych naprawdę najwyższa półka, jeśli chodzi o hype, który się wokół nich dzieje. Watchmen, tak? Zachwycaliśmy się tym serialem.
Tak, jak się okazało, to miało całkiem niezłą oglądalność, nie? I tak. To nie jest tak, że to był niszowy serial, który oglądał 5 osób, tylko miał naprawdę dobre wyniki oglądalności i na streamingu, i na HBO. No ale to się w ogóle nie przełożyło tutaj na nasze liczby.
Nie, właśnie Tiger King był o Czarnobylu, był. On był i tak okej, ten wyświetlany, ale też jak na, wiesz, dużą produkcję HBO nie bardzo. Więc. Jak nie wiem, o czymkolwiek byśmy pogadali, co nie będzie nadchodzącym Falcon Winter Soldier, albo nawet wydaje mi się, że jakbyśmy zrobili o drugim sezonie Mandalorianina, to zakładając, że tam nie będą jakieś naprawdę takie akcje, że pójdzie wiralowo, że tutaj, nie wiem, Miecz Świetlny, Nowy Jedi wyskoczy, czy coś tam, to wydaje mi się, że nawet drugi sezon tego będzie nam się gorzej dyskusje wyświetlały już niż pierwszego, bo gdzieś to nowum też odeszło.
Dobra, to lecimy dalej. Old Man McKenzie. A czy macie animację, którą bardzo lubicie, lecz uznaje się ją za zapomnianą? U mnie to jest na przykład Surf's Up na fali oraz Kurczak Mały. Kurczę, mam wrażenie, że odpowiadaliśmy na bardzo podobne pytanie całkiem niedawno. Ja wtedy mówiłam o tym Black Cauldron, czyli to po polsku się nazywało Taran i Magiczny Kocioł. I to jest ten dziwny film Disneya, który jest chyba ich, nie wiem, największą klapą finansową, którego nikt nie obejrzał, który tam potem też niestety wykastrowano też jakby tam przy montażu i tak dalej. Ale jest jakby nawet, jakby ta wersja nawet, którą mamy, jest wydaje mi się ciekawa i jest nietypowym filmem disneyowskim, bo to był ten moment, jak oni postanowili trochę eksperymentować z tym mroczniejszym fantazy. Potem jeszcze mieli ten film fabularny, który oglądaliśmy całkiem niedawno, Dragon Slayer. I to są rzeczy w trochę podobnym klimacie, tak mi się wydaje, ale tak czy siak, no, Black Cauldron, mimo swojej negatywnych recenzji, mimo swojego braku zarobków, jest bardzo ciekawym filmem. Jeśli macie, nie wiem, Disney Plus, albo jeśli macie jakikolwiek inny dostęp do tego filmu, chociaż nie wiem jak, pewnie w Polsce nikt go nigdy nie wydał, no to sprawdźcie to.
No, a Dragon Slayer jest bardzo ciekawym filmem, więc też...
No, ale Dragon Slayer chyba nie jest na Disney+. Nie sprawdzałam tego osobiście, ale czytałam, że były jakieś takie właśnie głosy tych trzech oburzonych fanów, że jak Disney+ weszło, to że tego filmu tam nie było, bo to jest film, w którym mamy, wiesz, goliznę, w którym mamy... No jest ta scena, jak ta pani się kąpie i wtedy ten bohater rozpoznaje, że to jest kobieta, więc mamy kształty. Nie, że jakąś bardzo tutaj, wiecie, gorszą, ale mamy kształt kobiecej sylwetki pod wodą gołej.
Mógł być seksualny kontekst tutaj lekko, więc
tak,
no niestety,
więc, trudno to zasłonić włosami.
Disney dałby radę.
Dajmy radę.
No, plus jakby w tym filmie w ogóle jest dużo dziwnych rzeczy, ludzie umierają. Ale no. A miało być o animacjach, no. To mój pierwszy typ.
To mój typ, Great Mouse Detective, bo to jest, kurczę, film, który powinien być klasykiem, a w ogóle nikt o nim nie mówi, nikt o nim nie pamięta. I
polski był Bazyli Myśli Detektyw.
Okej, dobrze, to może widzę źródło problemu w Polsce na przykład. Ale no, to jest, ja bardzo lubię te animacje.
Nie, no, wielki Myśli Detektyw, mam na półce chyba. Przyniosłem.
Sprawie jestem pewien, że było Bazyli.
Bazyli. No tak, bo tam
miał
był...
Miał
imię Bazyli, tak? Ale... Tam był, no, miał na imię Bazyl od Bazyla Radbona, który był szerokim...
Bazyli Myśli Detektyw. Widzę. Kurde, ale jest wielki i jest Bazyli. Widzę... Okej, już rozumiem. Bo były na bazie tego książki wydawane w Polsce i one były Bazyli, a sam film był Wielki Myśli Detektyw.
No nie, no to dobrze.
Więc
to nie...
jak coś, to Oskar zmyślił tego Bazylego.
Nie, przed chwilą wytłumaczyłem, jak ciebie nie było.
O, zobacz, mam przezroczystą, okay. Przezroczystą płytę. No, ale no, mówię, to jest bardzo fajny film. Wiadomo, kurczę, no to nie jest coś, co rzuca na kolana czy coś, ale bardzo porządny, kurczę, trzymający napięciu film o najlepszym Sherlocku Holmesie chyba w kinie i najlepszym Moriarty w kinie, którego grał Vincent Price i jest cudowny. I jeśli ktoś lubi, nie wiem, Jeremy'ego Ironsa w roli Skazy w Królu Lwie, no to on w zasadzie naśladuje to, co robił Vincent Price tutaj i polecam gorąco, jeśli chodzi o robotę dubbingową, to najlepsze, co słyszałem.
Szczerze mówiąc, to z tych takich, nazwijmy to, niszowych i tak dalej, to niewiele mi przychodzi do głowy. Pamiętam mnie, jeżeli już mam wymienić, to
Aristocrats.
A tam były te... Tam, nie, to nie... Okay.
Aristotraci, tak.
No było, fajne, znaczy to jest też, no jakby w ogóle te lata 70. To jest ta najbardziej zapomniana chyba epoka disneyowska generalnie, mimo że tam sporo ciekawych rzeczy robili wtedy.
Z późniejszych animacji, a właściwie to była, jaka była ostatnia klasyczna animacja Disneya? Była Księżniczka i Żaba, nie? To była ostatnia klasyczna.
Tak, a wcześniej jeszcze jakby zanim była Księżniczka i Żaba, to Rogate Rancho. Też chyba było, miało być ostatnie,
czy
jakoś
spoko.
Tak.
Fajnie ten klimat był oddany.
No, Księżniczka było spoko. Fajny wylan był.
No, Baron Zemdy, nie?
No dobra, to lećmy dalej. I Old Man McKenzie pyta jeszcze, co sądzicie o trylogii filmów animowanych pod tytułem Cars? To jest auta.
Zaorać, zalać betonem, albo nie, tam na złomowisko dać i tak, wiesz, sprasować w kostkę i wyrzucić i zapomnieć.
Ja chcę przypomnieć, że nigdy nie widziałem żadnego. Nigdy nie widziałem nawet Cars 1 i jakoś nigdy mnie nie kręciło. Jak widziałem te gadające samochody, to stwierdzałem, że mnie to w ogóle
No tak,
nie.
Bo te, w ogóle koncept tych filmów to jest tak, jakby ktoś zrobił parodię filmów Pixar, nie? Na zasadzie, o, już mieli film o tym i o tym i o tym, to teraz ich będzie film o gadających samochodach, nie? Co z tego, że to się nie ruszyła kupy wcale, ani ten świat nie działa w żaden sposób, ani ci bohaterowie po prostu są takimi archetypami tych postaci, które zawsze były w filmach Pixara. I nie wiem w ogóle... Jakim sobie powstały trzy części tego? To jest po prostu niebywałe.
Wydaje mi się, że Cars to jest jeden z tych... coś tam nam się zmieniło. Mhm. Ale mogę mówić.
Już jest chyba okej.
Okay. Okej, dobra. Dobrze nas słychać.
No.
Tak.
Okej. Więc jakby wiecie, domyślam się, że jeśli, nie wiem, jesteś w tym wieku takim faktycznie, nie wiem, przedszkolnym, wczesnoszkolnym, no to kurczę, fajne te Cars, możesz sobie zabawki kupić, możesz sobie tymi samochodzikami jeździć po tym dywanie, który wygląda jak ulica, nie? To w każdym przedszkolu taki dywan był, mam wrażenie. Ale jakby to jest jedna z tych nielicznych dla mnie pixarowych serii, która no nie oferuje nic więcej, więc spokojnie się, no ja się, nie wiem, jak widziałam jedynkę pierwszy raz, no to było okej, okay. Dwójka jest okropna. Trójka moim zdaniem była lepsza niż się spodziewałam, bo się spodziewałam takiej totalnej kupy, a była nawet oglądalna. No ale jak na standardy Pixara, no to The Cars to jest gdzieś tam to, ten dół sam, nie? Niestety.
Jezu, Pixar, który ma zawsze takie bardzo oryginalne pomysły. Teraz wciąż czekamy na ten Soul, który się wydaje tak, wiesz, ciekawym konceptem i wizualnie to wygląda super i wiesz, sam pomysł jest ciekawy i interesujący i jednocześnie właśnie ta oprawa wizualna w tym idzie w parze. A tutaj, o, gadające samochody.
No, trochę tak.
Super. Pustynia.
Dobra, to teraz pytanie od Tomek 1983. Widzieliście film King na Netflix? Właśnie skończyłem. Interesujący. Jak ktoś nie widział, polecam.
Nie, bardzo Radek rzadko oglądam filmy na Netflixie i raczej
unikam. Ale to jest jakiś nowy film? O czym
nie,
to jest?
Nie, to jest...
Nie kojarzę.
To jest Black Panther 2 z Chadwickiem Bosmanem. Typ, który przyjeżdża z... Jak Radek to tłumaczył, to jest typ, który przyjeżdża szukać siostry w złych dzielnicach, czy coś takiego. Powiedział, że to jest totalnie Netflixowy Black Panther z tym samym aktorem. Chyba, że mylę to z Timothy Chalamet'em, bo to też się nazywało The King. Tak, no jest jeszcze The King. Jest jeszcze The King to z Timothy Chalamet'em, który jest w... i...
A, to teraz ma tę fryzurę na garnek. Pierwszy raz oddanie
tak,
po prostu tego stylu średniowiecznej fryzury króla. Kurczę, to wygląda jak coś, co chciałabym obejrzeć.
To tego nie oglądał z nas nikt. Czekaj, żeby nie było. Jak się nazywał ten... Czy też się nazywał The King z Chadwickiem Bosmanem?
Zaraz będzie, że Oscar wymyślił sobie film o Black Pantherze.
Nie, jakoś inaczej się musiał nazywać. Chadwick, bo pomyliłem z... Coś, o czym opowiadał... Message from the King, o!
O, ale jestem król, okej.
Więc jestem usprawiedliwiony.
Ale to dobrze, przynajmniej nie ma ten, nie mam sytuacji, w której tylko Radek widział, a go nie ma.
To więc... Radek widział Message from the King, a The King nie widział nikt z nas.
Możemy kiedy obejrzeć to w sumie, bo to widzę,
no
obsada
ja
jest
spoko. Ja lubię takie rzeczy.
Jest Ben Mendelsohn, o.
Poza tym, ej kurczę, po tym Excaliburze potrzebujemy więcej Anglików z mieczami, nie?
No tak, ale to wszystko będzie takie, wiesz...
Którzy grają jak w teatrze, Boże, to będzie ten film. Tak czuję, że to będzie ten film.
Nie, ale obsada jest fajna w sumie. Thomas E. McKenzie...
Czy tam Robert Pattinson?
Sean Harris, Sean Harris. No, Robert Pattinson. No, fajnie.
A Pattinson to jest, no proszę.
No. Mhm. Okej, okay, to...
No, ale i to jest po prostu, to jest ekranizacja szekspirowskiego, tak? Henryka V. Dobrze,
no, także jak czuję. Obejrzymy, to się podzielimy z dalej opinią.
I teraz wracamy już z powrotem do tipów. Major Reisman.
A, jeszcze ominąłeś. No.
A, ominęłam. A faktycznie, przepraszam, tak, jeszcze jest jeden superchat od Tomka. A jeszcze pytanko do NK. Czy znacie recenzję Tomasza Raczka? Ja jestem zachwycony, facet o filmach gada inaczej niż ktokolwiek.
Czy to tak...
Ja myślałam trochę materiałów Tomasza Raczka.
Gadaliśmy kiedyś o Tomaszu Raczku.
I jakby mnie się całkiem dobrze słuchało takiego materiałów, ale no nie wiem, czy były inne, no w sensie no... były okej, okay, ale no po prostu, no, nie wiem, że może nie były takie super uporządkowane, jakby nie bardzo wiem, o jaki aspekt chodzi, no bo nie wiem, nasze dyskusje też są takie dosyć luźne, też są w nich dygresje, u Raczka też jest sporo jakichś, nie wiem, dygresji, nie wiem, kazał swojemu psu śpiewać na przykład, pamiętam
był
taki materiał.
To jest ten szok wywołany tym, że się ogląda materiały o filmach od amatorów, a potem się przychodzi do materiału robionego przez kogoś, kto się tym zajmuje zawodowo.
I no tak, ale
jest różnica, tak?
Jest różnica, że nie wiem, powie coś mądrego, że go na przykład, nie wiem, od nas się nie usłyszy, ale jakby przez to, że mam wrażenie, że jakby sama realizacja tego, no to jest taka totalnie, no gość siada, włącza kamerę i mówi jakby, wiesz, rzeczy z głowy, że nie ma tam skryptu, nie ma tam jakiejś, nie wiem, realizacji wideo, jakiejś ten, no jest takie swojskie, no spoko, no.
Czy ja mam do tego jedno tylko zastrzeżenie, bo oglądałem też kilka i wiadomo, gość ma, wiesz, wie więcej o filmach, zapomniał więcej o filmach niż ja się kiedykolwiek dowiem, ale jest jedna rzecz, której nie mogę znieść. Jak my mamy czasami dygresję, szczególnie jak Radek się odpali, mówiąc o dziadku, to zajmuje chwilę, ale u Tomasza Raczka jest taki problem, że czasami, nie pamiętam już czego, ale oglądałem jakiś materiał, gdzie dygresję to było jakieś 80% może materiału, a 20% to było bezpośrednie odniesienie się w ogóle do tego, o czym jest ten film, w sensie jakiekolwiek podejście do tego. I nie wiem, może ktoś to lubi, a może to był tylko jeden, może ja trafiłem na ten jeden materiał, gdzie coś takiego widziałem, ale ja jest ten moment, w którym ilość dygresji zaczyna mnie, albo długość dygresji zaczyna mnie mocno odrzucać, o tak powiem.
No to ja jeszcze tylko dodam, że słuchaj, no to jak ci się podobało, no to zerknij na to, co robią, nie wiem, inni ludzie, którzy są zawodowymi krytykami czy filmoznawcami, bo podejrzewam, że będziesz również zachwycony jakby stopniem tutaj erudycji filmowej osób, które no, mają dużo większą wiedzę od nas, nie?
No był taki krótki moment, że kanał na YouTubie właśnie też z recenzjami o filmach zaczął prowadzić Michał Oleszczyk, ja bardzo lubiłam go słuchać, ale potem przestał. Znaczy wiem, że teraz nagrywa podcast, ale ja wolę jak jest wideo.
No tak, Michał Leszczyk ma podcast i też jest
spoko. Ale generalnie no, jest też tym jednym chyba z tych, nie wiem, co najbardziej rozpoznawalnych jakichś krytyków, tak, którzy mówią o filmach, więc
jak poszukasz, znajdziesz inne. Jak nie znajdziesz właśnie filmów, no to znajdziesz podcasty na pewno, ewentualnie może jakieś wystąpienia nagrane, także poszukaj, warto. Ja myślę, że wielokrotnie też mówiłem, że według mnie warto oglądać materiały i tej strony amatorskiej, i tej strony właśnie profesjonalnej, bo to są dwa różne jednak spojrzenia na kino i pod zupełnie innym kątem się bardzo często patrzy na produkcje filmowe. Szczególnie jeśli chodzi o na przykład popcornowe kino, bo to już też zazwyczaj jest inne podejście.
Żeby nie było, że zmyślam, już pamiętam, to była recenzja serialu Wiedźmin, gdzie Tomasz Raczek mówił o linearnym i nielinearnym poznawaniu historii. I to było bezpośrednio oczywiście związane z tym, jak Wiedźmin jest prowadzony, ale miałem wrażenie, że tam w pewnym momencie było bardzo mocne skręcenie w tą stronę, ale no. To może był tylko ten jeden materiał.
Dobra, to lecimy dalej i teraz już przechodzimy do tipów z Tip and Donation. Major Reisman. Hej, za co Łukasz tak nie lubi Cimera? Stworzył wybitne dzieła, na przykład Thin Red Line, choć od około 10 lat tworzy prawie same przeciętne, słabe soundtracki. Nadmiar elektroniki, sampli, autoplagiatów. Pozdrawiam.
Kiedyś mi zabrał ostatniego pomidora w sklepie i kurwa do dzisiaj zobaczyłem. A tak naprawdę to nie to, że nie lubię, kurde, nie mam powodu, żeby nie lubić Cimera, ja po prostu nie przypadam za jego soundtrackami, właśnie przez to, że one są bardzo podobne i nie wiem, nie brzmią dla mnie jakoś specjalnie dobrze. Jakby jest parę takich, które się wyróżniają. Pamiętam, że nie wiem, 12 Years a Slave mi się na przykład podobał soundtrack, bo robił mi tutaj dużo, pobijając, wiecie, napięcie i tutaj klimat tego filmu. Ale większość mi tak przelatuje, wlatuje jednym uchem, wlatuje drugim i nawet nie zwracam uwagi. Wiecie, to jest troszkę też reakcja obronna, bo był taki moment, teraz już nie, ale był taki moment, kiedy kurde, Hans Zimmer, najlepszy w ogóle kompozytor na świecie, w ogóle geniusz i niedościgniony i tak dalej. No i ja tak słucham tych soundtracków, no okej, nie, to fajnie, takie, może być. To była troszkę chyba reakcja obronna właśnie na te poprzednie zachwyty, ale później to osłabło i mi też przeszło, jakby jakieś aktywne tutaj sprzeciwianie się tej opinii. Nie mam nic do typa, nie przypadam jakoś bardzo i tak jak wspomniałem, są soundtracki w jego wykonaniu, które mi się podobają. Ale no na pewno mam zupełnie miałbym zupełnie inną czołówkę tutaj ulubionych kompozytorów muzyki filmowej.
Ja lubię ja lubię Cimera przede wszystkim za to, co robił przy Piratach z Karaibów. Tam przy pierwszej części jeszcze był tam pan Klaus Badelt, ale jakby mój ulubiony soundtrack absolutnie ubywany jest z trzeciej części i po prostu to, jak on tam jeszcze pododawał rzeczy, jak jest ten moment, jak oni są w Singapurze, nie? I tam też są te takie nutki orientu, nie? Egzotyki w tym temacie głównym. No i to jest po prostu jeden z moich absolutnie ulubionych soundtracków, plus to, co Zimmer zrobił w Królu Lwie, też jest super. Jest jeden z absolutnie najlepszych soundtracków Disneya, więc... A potem to już whatever, już cała reszta Zimmera mnie ani ziębia, ani grzeje.
Ja nie mam, też. To, nie, nie mam jakiegoś większego zdania, jeśli o to chodzi, to nie jest John Williams, nie, chociaż niektórzy go stawiają obok na piedestałach i właśnie o to chodzi, że to jest moje strzenie. To nie znaczy, że nie skomponował dobrych rzeczy. No kurde, no, soundtrack do Piratów to nie bez powodu jest tak, wpada w ucho i jest tak rozpoznawalny na przykład. Ale no to nie jest John Williams, jak niektórzy uważają.
No poza tym Klaus Badelt robił co prawda oficjalnie ten soundtrack do pierwszych Piratów, no ale za motyw muzyczny odpowiada i tak Hans Zimmer, nie? Ten rozpoznawalny.
Nie wiem, ale to, jakby to... też tutaj, wiadomo, jakąś część tutaj na pewno też swój wkład miał, ale już później...
Ja, w ogóle ja myślę, że o podejściu Zimmera najlepiej świadczy to, że w którymś momencie ogłosił, że już nie będzie robił soundtracków do filmów superbohaterskich, bo to już jest zbyt tutaj... Znaczy nie wyjaśnił tego, ale zakładam, że po prostu już to się zrobiło zbyt powtarzalne dla niego. A później stwierdził chyba, że a dobra jeba, trzeba za coś pracować, a się nie wysilać, więc zrobię soundtrack do Dark Phoenix. albo coś tam jeszcze robił, ale no.
Dobra, to przechodzimy do kolejnego pytania i to jest tip od Łukasza. Hej, któryś z was inwestuje na amerykańskiej giełdzie? Które stoki z branży filmowej są według was warte uwagi?
A to jest pytanie z maja. Teraz mamy sierpień, więc...
I z maja jest, uwaga, akurat dziś Disney poszedł nieźle w górę. To mi się przypomniało, że chciałam zapytać. Jakby szanuję totalnie to, że uważasz nas za ludzi, którzy mogliby inwestować na amerykańskiej giełdzie, bo, no nie wiem... Wydaje mi się, że znaczy, jesteśmy totalnie po prostu tak oderwani od czegoś takiego jak pieniądze, znaczy, amerykańska giełda.
Nie ma nic wspólnego z giełdą, ale jeszcze moglibyśmy, wiesz, jeszcze moglibyśmy zrobić burzę mózgów, które spółki sobie radzą dobrze, a które nie ogólnie na rynku. I ten Disney tutaj przytoczony jest tutaj, świetnie pokazuje, jak czasami można się przejechać, bo jeśli ktoś zainwestował wtedy dużo w tego Disneya, no to teraz.
No tak, ale wiesz, to nie polega gorzej na tym, że komentujesz do tyłu, tylko że na tym, że przewidujesz do przodu.
No tak, tak, a przewidujesz to, do przodu, wiesz. Ale jakby w najbliższym czasie no nie wygląda na to, żeby Disney miał iść mocno do góry, nie? Biorąc pod uwagę, że będzie tylko gorzej dla nich. A z kolei, no myślę, że oczywistym jest to, że jeśli ktoś w tym czasie kupił akcję Netflixa, no to teraz powinien się ich trzymać po prostu jak maminej spódnicy i nie puszczać, bo podejrzewam, że będą szły tylko w górę, biorąc pod uwagę, w jakiej pozycji jest Netflix na przykład. Więc no
powiem małą dygresję, znaczy to nie dygresję, bardziej to jest związane z tematem, czyli to, że a propos giełdy, to moi znajomi, z którymi gram w gry koopowe, ostatnio bardzo z jakiegoś powodu weszli, uznali, że to jest dobra inwestycja na przyszłość czy cokolwiek. I ostatnio, zamiast porozmawiać o rzeczach takich, wiecie, naprawdę ważnych w życiu, jak na przykład nowy film, nowy serial, nowa gra, takie, które naprawdę dotyczą życia, które, wiadomo, no to co jest ważne w życiu, tylko słyszę cały czas o cenach złota, o stokach, o tej firmy tamtej firmy, która, nie wiem, ropą się zajmuje, a ta tomto i tak dalej. Ja myślę, ludzie, kurde, strzelajmy do przeciwników, a nie jakieś pierdoły gadacie. Tutaj atakują nas zombie czy coś, naprawdę. No, to niszczy giełda, niszczy ludziom życie, to jest moje zdanie. Nie tykaj, nie trzymajcie z tego oddala.
Ja mam nadzieję, że oni tak jak w filmach albo kreskówkę, tak po prostu siedzą cały czas ze słuchawką Bluetooth na tym włączoną.
Sprzedawaj,
tak,
kupuj.
Tak. No. Sprzedawaj, a potem kupuj.
Tak. Nie, może to, co powiem, wynika z jakiejś mojej, nie wiem, małej wiary w rzeczy, ale dla mnie to jest trochę w sumie tak jak hazard, w sensie, no, domyślam się, że jak masz dużą wiedzę, to możesz dużo więcej rzeczy przewidzieć i tak dalej, ale potem, kurwa, tak jak... i tak wiesz, że jakaś pandemia, jakby, Nie wiem, co musiałoby się stać w moim życiu, żebym stwierdziła, tak, giełda to dobry pomysł na inwestowanie moich pieniędzy. No,
trochę jest jak hazard. To jest, można to, myślę, porównać bez problemu do obstawiania meczów sportowych, nie? Znaczy wydarzeń sportowych i meczów i tak dalej, gdzie też jakby jak masz wiedzę i wiesz, jaki jest potencjał danego zespołu, jakie jest sytuacja i tak dalej, no to jesteś w stanie przewidzieć wynik w jakimś stopniu, ale no nigdy nie przewidzisz do końca, nie? Zawsze są jakieś losowe rzeczy, które na to wpłyną, no i tak samo jest tutaj, no. Tylko, że obraz coś powie większym pieniędzmi.
No tak, więc ja zostanę przy ciułaniu grosza do grosza, więc no. Plus pewnie, kurde, to potem się stresujesz. Cały czas codziennie się stresujesz, jakby wiesz, że twoje pieniądze są w czymś tam, na co jakby no nie masz wpływu, tak? Nie masz wpływu na to, jak się zmieni cena, tam wartość, wiesz, spółki na giełdzie. I po prostu cały czas tylko się potem martwisz, czy nie wiem, twoje ciężko zarobione pieniądze właśnie zaraz nie okaże się, że w ogóle tam wtopiłeś, straciłeś miliony. Nie.
No, za duży stres jak dla mnie, nie dał rady.
To prawda.
Kolejne pytanie, Aquas. Czy są takie filmy, do których ciężko wam się wraca, ale nie dlatego, że były kiepskie, tylko dlatego, że mocno działają na was emocjonalnie?
Ja to mówiłem wielokrotnie, że Foxcatcher jest tym takim filmem, do którego za cholerę już nigdy nie wrócę, był tak kurwa, który jest nieprzyjemny. Dobry, ale tak cholernie nieprzyjemny odpychający, że nie ma opcji.
W moim przypadku to no ja wielokrotnie powtarzałem, że ja generalnie nie wracam do filmów, nie wiem, jak coś po 20 latach może chcę sobie przypomnieć, czy jak ostatnio Neverending Story, no bo pamiętałem to, jak oglądałem jak dziecko, no to siłą rzeczy gdzieś tam to jest zatarte, ale ja generalnie nie wracam do filmów, bo nie mam ani ochoty, ani czasu i mam na myśli wszystkich filmów, w sensie jak już, nie wiem, nawet duży blockbuster, jakiś Avengers zejdzie z kina, nie wiem, pójdę raz, drugi nawet do kina. Nie oglądałem nigdy, nie wiem, drugi Iron Mana czy czegokolwiek pierwszego po raz kolejny, bo wychodzi za dużo nowych treści, które trzeba sprawdzać, więc ja nie mam nigdy potrzeby odświeżania czegoś, co wyszło w ciągu ostatnich, nie wiem, 15 lat może.
Ja miewam takie filmy, ale zauważyłam już, że to jest raczej... To jakby nie jest na zawsze. W sensie mogę przez jakiś czas uważać, że tak, to jest film, do którego właśnie nie chcę wracać, bo jest w jakimś sensie taki nieprzyjemny w oglądaniu, czy ciężki, czy tak, czy coś. Ale jak później mija ileś czasu i też, nie wiem, ja się trochę zmieniam, czy już tak, nie wiem, maleje ten odbiór emocjonalny, który wynika jednak głównie z jakiegoś tam pierwszego oglądania, to później jakby ten opór we mnie maleje. Jakby ostatnim filmem, po którym pamiętam, powiedziałam sobie, że to jest wspaniały film, ale nie chcę go oglądać nigdy więcej, no to był Midsommar. Ale ja aktualnie jestem na etapie, że chętnie obejrzałabym Midsommar jeszcze raz, więc jakby wydaje mi się, że już jakby przekroczyłam tę granicę, kiedy faktycznie może coś było takiego, że o Boże, w życiu nie wrócę, no jednak teraz już po jakimś czasie wydaje mi się, że do każdego filmu byłabym w stanie wrócić.
No ja w ogóle lubię wracać do filmów. To jest znaczy, może nie zawsze tak jest, ale często jednak jest tak, że kolejny seans zupełnie co innego mi jednak mówi o danym filmie. Znaczy nie, że zmieniam opinię o 180 stopni, ale zawsze coś dodaje nowego, nie? I wiele filmów tak albo zmieniło swój tutaj wizerunek w mojej głowie, albo właśnie po prostu coś więcej z nich zobaczyłem niż wcześniej, więc ja regularnie wracam do różnych filmów. Więc czasami wolę właśnie wrócić do jakiegoś filmu, który już znam, ale który ma potencjał, żeby coś tutaj jeszcze dodać, niż oglądać coś nowego.
Tomasz, czy przypadkiem nie daliście się zmanipulować Snyderowi w sprawie jego kata?
Pytanie jest z 29 maja, tak w swoją drogą. Okay.
To wszystko wygląda jednak jakby było ustawką z Warner Bros., żeby stworzyć pewnego wirala i nakręcić hype pod sztandarem nośnego
hasła.
Przez sekundę nawet w to nie wierzę, że to było... Ja bardziej uważam, że Warner jest zdesperowany i ta ich bieda platforma HBO Max nie ma żadnego kontentu. Znaleźli się z ręką w nocniku, kiedy się pandemia zaczęła i nie mieli czasu nawet wyprodukować żadnych treści. Tym względem stoją gorzej niż Disney, który... Okej, nie skończył jeszcze tego Falcona Winter Soldiera, ale dobra, no to tutaj mają w Atlancie teraz chyba parę dni zdjęciowych teraz w sierpniu, parę dni zdjęciowych jesienią w Pradze, tak? I koniec. I mają zrobiony serial. Mają Mandalorianina, coś tam jeszcze wyciłają. HBO się rypnęło kompletnie... Nie mieli też, podobno ta usługa działa z dupy w Stanach, ale to już swoją drogą. Według mnie Snyder Cut to jest akt desperacji, a nie jakiegoś sprytnego fortelu.
No, ja myślę, że już zobaczyli, że faktycznie jest jakieś zainteresowanie od grupy fanów i uznali, że no lepsze to niż nic, nie? Jakby przynajmniej wydamy ile pieniędzy na to, a mam jakąś publikę, która już jakby na starcie będzie tym zainteresowana, będzie to rozkręcać dalej. No i dlatego na to poszli. I to jest kolejny właśnie z tych argumentów, że kurwa ta pandemia tak wykręca w ogóle w sytuację, czy to co się ogólnie dzieje na rynku, że wiele rzeczy, których byśmy nie zakładali wcześniej, no ma miejsce, bo jest taka specyficzna sytuacja, nie? To jest jeden z tych powodów właśnie.
Okej, okay. Teraz mamy dwa pytania na ten sam temat, więc przeczytam oba jedno po drugim. Pierwsze zadaje Mikołaj. Cześć, mam pytanie do Marty. Co sądzisz o trylogii Kung Fu Pandy? Dla mnie to jedna z tych wyjątkowych serii, gdzie każda kolejna część jest lepsza od poprzedniej. I drugi tip od fanboya Arrowverse. Kung Fu Panda, dzieło, na które nie zasługujemy. Przepiękna muzyka, krajobrazy, fabuła z morałem, antagonista i życiowe cytaty dające do myślenia do końca życia. Co sądzicie o pierwszej i reszcie części? Ja lubię Kung Fu Pandę, znaczy nie była nigdy jakąś taką, nie wiem, serią, do której bym wracała. Wydaje mi się, że może też dlatego, że stosunkowo późno wyszła, jak już nie miałam tego takiego maniakalnego oglądania animacji ciągle i ciągle. Ale zgadzam się z tym, że każda kolejna część jest lepsza i trzecia część jest super. Jakby byłam absolutnie zdumiona, że trzecia... Bo mam wrażenie, że, no nie wiem, w przypadku animacji jeszcze druga część często ma ręce i nogi, a przy trzeciej to z reguły już jest mogiła. No nie wiem, ze Szerkami tak było na przykład, nawet z tym, jak wydresować smoka, trzecia część była ogromnym rozczarowaniem, a tutaj DreamWorks dowiózł i kiedyś chętnie wrócę sobie do Pand.
Okej, okay, to jestem innego zdania. Też uwielbiam Kung Fu Pandę i w ogóle byłem zdziwiony, jak to wyszło. Kung Fu Panda to debilny tytuł. Pewnie jeden z tych, wiecie, miśki na Alasce, czy coś takiego, z tych tego typu filmów, nie? Odpaliłem. Kurde, jedynka była fantastyczna, dwójka była jeszcze lepsza, ale trójka według mnie nie była już tak dobra. To była dalej spoko animacja, dalej mi się podobała. Dalej mi się to fajnie całkiem oglądało. Ale według mnie nie zgodzę się. Dla mnie dwójka była absolutnie masterpiece, po prostu pod każdym względem, zarówno jakby z tym morałem, z przesłaniem antagonista, ten Puff, który był absolutnie według mnie najlepszy z tej całej trójki. Także tak. No nie zgodzę się tylko z tym, że każda następna według mnie trójka obniżyła poziom, będąc dalej bardzo dobrą animacją.
Szanuję twoją opinię.
Nie, widziałem chyba tylko dwie części i były spoko. No, obie były bardzo fajne, podobało mi się.
No, to możemy kiedyś obejrzeć.
No, mogę sobie przypomnieć, bo w sumie nie pamiętam, że znowu aż tak dużo niestety z tych
filmów. No, w ogóle ja uważam, że każdy od czasu razu musi sobie obejrzeć jakąś animację i animacje są fajne. Ostatnio oglądaliśmy Ugly Dolls.
To nie było fajne.
Było fajne, były takie momenty, jak załączało się taki zupełnie inny film, był taki moment, jak wszyscy są smutni, Boże, mój absolutnie ulubiony moment w tym filmie, i wszystko jest takie beznadziejne, i nagle wchodzi Charles Dickens.
No i te biedne dzieci na ulicy.
No i jedzą tę wodę z kałuży, nie?
No ale to było takie, jakby ktoś miał 5 pomysłów na animację i próbował to połączyć w jedno, więc tam kurwa nic się nie składa do kupy kompletnie.
No wiem, ale właśnie to taka dziwna jazda w tym filmie, mnie to kupiło.
I przez to, że tak, było to Ugly Dolls, nie? My się zainteresowaliśmy tym tylko i wyłącznie z tego powodu, że Pitbull jest tam w obsadzie głosowej. Potem tak patrzę, mówię, kto to robi w ogóle, nie? No i to jest
Robert
jakaś
Rodrick.
Pierwsza animacja STX, no tej wytwórni STX, nie? Zrobili dywizję robiącą animacje dla dzieci. I tak patrzę, kto za to odpowiada? Story, Robert Rodriguez. Okej. I jeszcze produkował to, nie? Ktoś inny to... A wyreżyserował ten typ, co reżyserował Shrek'a 2 między innymi. Tam było paru reżyserów i on był jednym z nich. Jeszcze robił jakieś, pamiętam, animacje. I to było ostatnie dzieło, którym się podzielił ze światem, a potem umarł. Więc... No, generalnie nie odpowiadają za to anonimowi ludzie, ale to dokładnie tak sobie wyobrażam tą animację, którą robi studio jako pierwszą. Jeszcze za bardzo do niej kumają, jak coś za to zabrać, więc dają wolną rękę tym ludziom, co to robią.
A ci
ludzie nie mogą się dogadać, więc każdy ma swój pomysł i wszystkie pakują do jednego filmu.
No tak, jakby ten film jest takim wielkim bałaganem, bo tam są trzy punkty kulminacyjne co najmniej. Jakby co chwilę się zmienia, nie wiem, właśnie jakoś stylistyka tego filmu. Są sceny, które są kręcone, jakby nagle był zupełnie innym filmem właśnie, bo nagle kolory się zmieniają, albo nagle jest, nie wiem, jest scena jak kurczę z filmu wojennego takiego o ciężkim życiu w obozie. Albo jest moment, który bardzo nawiązuje do Toy Story 3, mam wrażenie. No generalnie w tym filmie jest kurde wszystko i pod koniec wydaje ci się, że to jest jakaś postapokalipsa i światem rządzą roboty. To jest moja interpretacja przez cały czas, więc no zobaczymy. Ale no, jak ktoś chce coś dziwnego i żeby śpiewali, to można.
co Robert Rodriguez robi ostatnio, ale...
No, to tak obok tematu, ale musiałam się gdzieś podzielić.
Czekam, znaczy już nie doczekam tego, ale przecież Robert Rodriguez nakręcił ten film, który będzie można zobaczyć dopiero za 100 lat. I który z Johnem Malkowiczem, który no właśnie został nakręcony, wrzucony do sejfu na 100 lat, no i dopiero za 100 lat ktoś to otworzy,
no, to
i będziemy
nie obejrzymy.
My nie obejrzymy, a chyba, że ktoś się, wiecie, obrobi ten sejf.
Przejdzie sytuacja, jak ktoś to otwiera za 100 lat i nie ma już na czym tego otworzyć, bo już nie ma żadnych...
Ale ktoś to otworzy za 100 lat, obejrzy ten film i stwierdzi, ale chujowej, bo to jest ten dzisiejszy Robert Rodriguez, który już tam, no, dawno nie zrobił naprawdę dobrego filmu, więc będzie jedno wielkie rozczarowanie.
Albo ze 100 lat w ogóle nie będzie niczego i to będzie wyjątkowa rzecz. Nie wiem.
Będzie ten film.
Ej, ale co w ogóle, jak ktoś to otworzył wcześniej?
Nic, no to ktoś będzie zły, ktoś, kto zainwestował w to, żeby ten film faktycznie zobaczyć za 100 lat.
To już nie zarobi na tym i tak. No to whatever. I no, kolejny tip. Nikto, koszmar Oskarka, banter Strange'a i Starka. I tip. Mój nick był w założeniu humorystycznym nawiązaniem do historii Oscara, gdy był na seansie Infinity War i gość siedzący blisko Oscara bardzo głośno się śmiał ze scen banteru Strange'a i Starka. Cieszę się, że ktoś zapłacił pieniądze, żeby nam to wysłać. Szanuję wokół.
Pamiętam to dobrze. Nie, on nie śmiał się z tego, on się śmiał ze wszystkiego i to tak głośno. Wystarczyło, że Robert Downey Jr. się odezwał i go to bawiło. Tak bardzo głośno bawiło.
Jezu, chciałbym być jak ten człowiek. Chciałbym, żeby po prostu tak mało mi potrzeba, żeby być szczęśliwym.
Ale potem ludzie by na ciebie zwracali uwagę. Wyobraź sobie, siedzisz w jakiejś kawiarni, nagle czytasz jakiegoś SMS-a. Wszyscy ludzie ciebie patrzą, o co chodzi, nie? Idziesz sobie ulicą, nagle patrzysz, mury się śmiesznie ułożyły. Spoko dla ciebie, ale myślę, że w pewnym momencie mógłbyś zacząć irytować.
Ja chcę powiedzieć, że są takie substancje, które zażywasz i potem jeśli humory się śmiesznie ułożą, to faktycznie cię to bawi, więc
no,
może to
myślę, że nie,
może
nie potrzebujesz tych substancji, nie wiem.
Może ten człowiek zażył jakieś substancje, Oscar, nie wiesz tego, więc...
Znaczy to był mój drugi seans Infinity War, ale... No.
Old Man, Gary Oldman. Bohaterki w MCU to w większości typy twardzielek i są dość poważne. Natasza, Karol, Wanda, Okoye. Czy chcielibyście zobaczyć superbohaterkę bardziej na luzie? Wicie, rozumicie, typ Star-Lorda, Spidermana? I żeby to była pierwszoplanowa postać w przeciwieństwie do Mantis. Tego typu postacie łatwo polubić. Wiecie, mało rozgarnięte, naiwne, może nawet lekko głupie, ale ze złotym sercem i uśmiechnięte. Wydaje mi się, że to jest archetyp, który mimo wszystko właśnie jest dosyć mocno zarezerwowany dla męskich postaci.
I musi być taka poważna i obowiązkowa kobieta do pary.
Tak, która go po prostu ustawi do pionu, nie?
Taka
jak macie,
Gamora,
nie wiem, Star-Lorda i Gamora, dokładnie. Po prostu patrzysz na nich, myślisz sobie, Jezus Maria, ci ludzie w ogóle do siebie nie pasują.
Albo Pepper i Tony Stark, nie? Albo,
dokładnie, i myślisz sobie znów to samo. Albo nawet, nie wiem, Ant-Man
i
Osa.
Albo Ant-Man i tak. To jest cały czas masz dokładnie ten sam archetyp.
Więc jak już, to właśnie ja wolę, jak ten archetyp jest realizowany przez postać typu Captain Marvel, jak na razie przynajmniej, bo ona jeszcze nie ma tego śmieszkowatego faceta obok, którego musi po prostu upilnować jak dziecka, albo no nie wiem, Wandę, bo na przykład Vision też nie jest taką postacią, więc u nich to mi gra, jak nie, oni są oboje tacy...
U nich to nawet Vision jest tym siłą rzeczy, będąc tym syntezoidem, on jest raczej tym sztywniejszym typem, który raczej będzie tu, wiesz, wywalał ci teksty
trochę,
logiki, więc...
Ale nawet, kurczę, w tym filmie Captain Marvel, no jakby wiadomo, że ta relacja między nią a Fury nie była dokładnie taka, ale były te momenty, gdzie humor się opiera dokładnie na tym, że Fury, nie wiem, kucał do kotka, tak, się bawił z kotkiem, a on mówi, Fury, chodź tutaj, nie?
No, ale właśnie, jeśli to jest relacja służbowa, to jakby dla mnie to jest okej, no bo ludzie są różni, ale jeśli tworzymy na tym kolejną parę, to jest dla mnie kurwa dramat.
I dlatego tak dobrze działała relacja Petera i MJ. Bo ja bym w życiu nie powiedział, że Zendaya grała MJ, która jest tą poważną, która musi go tam ustawić i tak dalej. Ona była tak samo nieporadna, biegając tą maczugą, którą złapała gdzieś w muzeum, jak wiesz, jak Peter, nie? Tam w ogóle tego nie było czuć. Wydaje mi się, że oni byli kompletnie pod tym względem na tym samym tonie, bo Peter to Peter, wiadomo, jaki musi być Spider-Man, ale tamta MJ była też taka sama, więc spoko. Jeśli chodzi o nadchodzące, no to kurde, nie wyobrażam sobie, żeby Miss Marvel ograć inaczej. Jeżeli ma być Kamala Khan, no to jest, tak jak wiele osób mówiło, to był ten Spider-Man trochę naszych czasów, nie? Też ta dziewczyna, która jest w tym wieku.
Nie ogarnia,
jest nerdem de facto, ona ma tam fanfiki, superbohaterowie i w ogóle, więc Kamala absolutnie by tak działała. No i druga postać, która może, nie no, w sumie podobnie, to jest She-Hulk. Bo She-Hulk, jakby nie bardziej duża część jej życia, to jest z kolei no to, co wiele razy odznaczam, czyli to jest ten... Nie, i to jest najlepsze, bo nie ma nawet takiego słowa do kobiety, czyli playboy. Jakby, jeżeli powiesz jakiekolwiek słowo w sensie do kobiety... To jest od razu, wiesz, odniesiące... No to jest negatywne konotacje natychmiast, wiesz, kojarzy się z szmata i w ogóle, a wiesz, a facet może być playboy.
Okej, okay. That escalated quickly.
No, tak, bo no, o tym był jeden komik She-Hulk, dokładnie o tym opowiadał, że, jak, że to są bardzo podwójne standardy i dokładnie tego się tyczył. Więc jeżeli ktoś by szukał właśnie takiej postaci, która... Jasne, ona jest potężna, ale jest jednocześnie na luzie... To jest ta cool prawniczka, jak w, nie wiem, w serialach prawniczych, gdzie jest ten cool prawnik, który, wiesz, wyskakuje, jest właśnie playboyem, robi jakieś tam akcje i tak dalej, no to powinna być She-Hulk na dobrą sprawę, więc te dwie protagonistki, które wiemy, że mają mieć na swoje seriale, ale cały czas w MCU, absolutnie według mnie pasują do tego i burzą ten motyw, tym bardziej, że o tyle co jeszcze, no z Kamalą to tam i jej romanse to różnie, bo to jest... Różny wiek do tego, ciężko mówić tu o mocnych związkach. Też w przypadku She-Hulk, jeżeli mówimy o jej tych bardziej stałych partnerach, no to na przykład jednym z jej takich bardziej kojarzonych, dłuższych partnerów był syn tego Jamesona, czyli astronauta. Wiesz, to jest ten facet, który ma zrobił karierę i tak, znaczy ona też, ale tylko prawniczą, ale to jest ten gość, który ma obowiązek, służba, kraj, ojczyzna, w ogóle wszystkie te rzeczy, a She-Hulk jest She-Hulk, więc... Widzę na to szansę.
Uświadomiłem sobie właśnie teraz, że w Black Widow będą nawet trzy bardzo poważne kobiety i ten...
I ten gruby śmieszny...
I ten gruby, śmieszny... No to tak. Trzy wdowy tam będą, nie?
No, okay. I wszystkie będą takie...
No wszystkie są super śpieszkami, nie? No to muszą być trudne i obowiązkowe i poważne.
I odebrano dzieciństwo, tak.
No chyba, że na przykład, nie wiem, Jelena będzie pisana inaczej, nie? I będzie tą nieogarniającą bardziej, jestem życiowo na przykład. Bo przydziała, nie wiem, w Rosji cały czas i będzie nieprzystosowana do życia w USA chociażby. No nie wiem, Ale też nie sądzę, myślę, że to będzie ten stand-in po Nataszy. Ja w ogóle dlatego Aquamana lubię, bo tam postacie są tak all over the place, że żadne to mi się tam nie sprawdzają zupełnie.
Ale
nie?
Też bym
Nie wiem, ja uwielbiam tę scenę, jak Mera zaczyna jeść kwiaty, bo jest po prostu oderwana od wszystkiego.
Ten film jest tak niekonsekwentny, gdzie masz tego Artura, który jest tym idiotą, a nagle stwierdza, o, tata mnie uczył o rzymskich filozofach, więc...
Masz rację, bo to wie, jak ona je kwiaty, albo jak z drugiej strony inny moment, jak on sika i ona jest taka, chce sikać i ona jest taka, o, jest wieśniak.
No tak.
To jest prawdziwe, jakby w sensie, no kurde, nie sikasz nagle przy kimś.
Nawet jak sytuacja tego wymaga.
Natomiast wracając jeszcze na chwilę do jakby postaci, które są do wyboru, no to jak najbardziej ten archetyp był, ale wydaje mi się, że w komiksach powstało na tyle dużo już postaci różnych, że jakby jest z czego czerpać, nie? Nawet w Guardiansach, pomimo tego, że wrzucili Gamorę, która była i ten cały roman bezsensowny, no ale jest Mantis. Mantis w żadne umiaru nie przystaje do archetypu osoby.
No, ale Mantis musi zostać w którymś filmie prawdziwą postacią,
musi,
a nie tylko workiem.
Na razie jest tylko comic reliefem.
Jestem workiem do bicia, no. Jest w zasadzie była tylko ofiarą w tym samym filmie.
Jak Drax zresztą.
No.
No, ale jest szansa i jest z czego wybierać.
Nie, no po prostu te filmy muszą wyjść z tego, momentu, kiedy te schematy jeszcze się sprawdzają, nie? Bo to nie jest tylko kwestia filmów superbohaterskich, w ogóle blockbusterów. Przecież te Jurassic Worldy ostatnie się na tym opierają, nie? Też masz Chrisa Pratta i tą Bryce Dallas Howard,
ale to jest najgorsza relacja ever, po prostu ja nienawidzę ich ani jako osobnych postaci, ani tego, co oni im tam napisali, po prostu oni są tak odpychający, antypatyczni. Oh god.
No i to jest taki standard, bo nie wiem, z jakiegoś powodu to się sprawdza. Bo to, wiecie, to jest zapisane w kulturze, nie? Że mężczyzna może być tym wielkim dzieckiem i zachować się jak dziecko, a kobieta jest tutaj
stateczną. No tylko właśnie, jakby ja rozumiem, że tak, osoby o tak różnych charakterach się spotykają, jakby u nich to działa, tylko po prostu mam wrażenie, że w popkulturze to jest dla mnie tyle odpychające, że to zawsze się sprowadza potem do tych narzekań, do tego, że wiesz, potem ci ludzie po prostu cały czas marudzą, masz tego właśnie tego faceta, który cały czas narzeka, że nie wiem, ta kobieta go kontroluje, że coś tam, potem z tych ludzi wyrastają ci ludzie, którzy wiesz, potem jak nie wiem, biorą ślub, to mają te koszulki z napisem Game Over i tego faceta z tą kulą u nogi, jakby, o mój Boże, jakie to jest okropna narracja i wiesz, i z kolei te kobiety, które cały czas też właśnie narzeka na wszystko, nic jej nie pasuje, jakby to jest tak krzywdzące dla obu stron i to jest tak nieśmieszne, jakby ale... skończmy z tym.
Mając w ogóle do dyspozycji, skoro jesteśmy w postaciach Marvela, to może jakby mówiliśmy, że może być odwrotnie, jak powiedziałem o She-Hulk, coś takiego, ale jakby wiecie, są inne archetypy postaci niż tylko poważna i śmieszna. I na przykład w Marvelu bardzo chciałbym, żeby wreszcie wprowadzili Fantastic Four, bo to jest według mnie fantastyczny przykład tego, jak... To jest fantastyczny przykład tego, jak właśnie masz Reeda Richardsa, który no, pod żadnym pozorem nie jest tym śmieszkiem. To nie jest ten typ, to jest ten gość, którego trzeba sprowadzać na ziemię, ale przez to dlatego, że on odlatuje w swoich obliczeniach, w swoim... tym człowieczeństwo musi gdzieś tam zachować i rodzina jakby bardzo działa pod tym względem, ale Susan jednocześnie, nie mylić z filmowymi wersjami, to Susan nie jest też tą postacią, która ma być obowiązkowa i w ogóle to są te postacie, które działają właśnie dlatego, że każda coś wnosi do tego związku, a niekoniecznie muszą się pilnować nawzajem z coś w tym rodzaju, nie? Cyclops i Emma Frost na przykład, też fantastyczna relacja, w ogóle nie bazująca na dynamice. Ktoś tutaj odlatuje, ktoś tutaj musi powiedzieć, bo to jest ten chłopak, on taki jest, boys will be boys i w ogóle. Więc wydaje mi się, że jakby po co w ogóle trzymać się tych utartych schematów? W sensie można je odwrócić, ale można w ogóle od nich odejść i naprawdę da się.
No, nie wyobrażam sobie, żeby mieć Scotta Summersa i żeby ktoś był bardziej obowiązkowy i bardziej sztywny, nie? W pobliżu.
A jednocześnie Emma też nie jest tą, wiesz, fightwapą, no.
No nie, tam jest ten, te relacje się opierają na tym, że Emma jest tą cool w związku, a Scott jest tym uncool, nie? I to się jakimś cudem pasują do siebie dzięki temu.
Dobra, to kolejne pytanie zadaje spodnie Kylo Rena z The Last Jedi. Cześć. Która wersja Rey bardziej wam się podobała? Ta od Abramsa z trzema koczkami, czy ta z The Last Jedi z czeskim piłkarzem?
Ta od Abramsa, nie od Abramsa, od Johnsona. No, w ogóle, kurczę, wizerunek Rey w The Last Jedi był super.
Miała te takie bardziej taki Jedi strój, nie?
Taki szary, fajny. Jestem ciekaw, czy powrót do tego pierwszego wizerunku w trójce wynikał z tego, że mieli parę scen, które musieli wykorzystać, bo Carrie Fisher i tak dalej. Czy to była jakaś świadoma decyzja, żeby wrócić do tego, bo nie wiem. Bo tematycznie, czy raczej jeśli chodzi o rozwój Rey, to kompletnie nie pasuje, nie? Bo ona jakby w Dallas Jedi miała te wątpliwości, ale potem jak się zaczyna Rise of Skywalker, no to ona na samym początku jest bliżej tej ciemnej strony niż była kiedykolwiek, a jest ubrana na biało, więc to symbolicznie nie działa w żaden sposób, nie? A wiadomo, że tam zawsze był to, że no, jak jesteś blisko ciemnej strony, to się ubierasz na czarno, no, żeby było wiadomo, nie? A tutaj to jakoś nie pasowało do siebie zupełnie, więc jest ciekaw, na ile te zakulisowe rzeczy tutaj wpłynęły na wiecie, strój, wizerunek.
No, mnie w sumie obie spoko.
Ważne, to jest ważne, jak ma fryzurę.
Znaczy, generalnie mam to gdzieś.
Nie, nieważne, ale jakby tu autor nawet nie zapytał, to ja bym w ogóle nie skojarzyła, że tu miała inną, jakby nie wiem, mam wrażenie, że akurat jak na to, jak dziwne mieliśmy stylówy i fryzury w Gwiezdnych Wojnach, to jakby Rey to jest tutaj tak, mało ciekawie się dzieje tam u niej, jeśli chodzi o to właśnie fryzury i tak dalej. Kurczę, no ja tęsknię za czasami, jak Leia nosiła te takie precle.
Jak Amidala.
Albo jak Amidala miała te kurna stroje, po prostu to było fajne.
Bo jedno z niewielu dobrych rzeczy.
Wiem, że to mało praktyczne, jakby już nie ubierzesz wojowniczki w jakąś te kiece i ten cały stelaż na głowę, ale no to były rzeczy, które jakby tak czysto estetycznie, jeśli chodzi o stroje i fryzury, to mi się podobało dużo bardziej.
Nie, chociaż wiadomo, co sądzę o prequelach, ale to była ta dobra strona.
Nie wiem, ja ogólnie mi się... strój, znaczy fryzurą, no i tak kombinowali właśnie z tymi trzema koczkami, to nie jest coś, co normalnie by sobie dziewczyny robiły, ale no nie widujemy tego na ulicy, tak? A no, pewnie dlatego, żeby było upierdliwe, nie? Wiązać trzy koczki na głowie.
Czy to i tak wydaje się bardziej praktyczne niż precle, albo wiesz, jakieś tego typu dziwne rzeczy.
Słuchawki. Powinny być takie słuchawki po prostu, ale nauszniki na
zimę,
które są po prostu
kiedyś, mam wrażenie, że ktoś gdzieś kiedyś zrobił, bo
to się wydaje złoty pomysł, no ale w każdym razie...
Jakby nie ma, ze swoich naturalnych włosów chyba nie masz szans, żebyś coś takiego zrobił. Nie wiem, jak długie i gęste włosy by trzeba było mieć, by to wyszło, więc to chyba tylko sztucznie.
Ja mi się w ogóle podobało, jak właśnie podeszli do tego jej kostiumu, który z jednej strony musiał się kojarzyć z Jedi, nie? Jakby z tymi szmatami, które zawsze Jedi noszą, a z drugiej strony no, musiał być czymś, co ona tam na tej pustyni by się nosiła i...
A jednocześnie... No, bo potem to był ten strój z pustyni, nie? Jakby to, że potem to retroaktywnie stwierdzili, dobra, to wszyscy Jedi chodzili w tych szmatach.
A jednocześnie no, wiadomo, że no, nie mogli iść w tym kierunku, w którym szły, nie wiem, komiksy na przykład, gdzie jak miałeś wojowniczkę, no to niezależnie po której stronie, no to oczywiście musiała mieć jak najmniej ubrań na sobie, bo żeby tutaj...
Chainmail bikini.
Że tak, żebyśmy mogli się ślinić oglądając rysunki. I więc myślę, że całkiem fajnie to wyszło. Tylko właśnie, kurczę, super jest... Ja nie wiem, może tylko ja. Ja generalnie zwracam uwagę właśnie na takie rzeczy, jak postać wygląda, jak na przykład jej strój ewoluuje i tak dalej, bo mnie to ciekawi właśnie z tego punktu widzenia jak powiedzmy, jak ten projekt się zmienia chociażby, nie? A tutaj właśnie mamy, w dwójce mamy jakiś tam krok do przodu, a później, o dobra, wracamy do tego, co było i już, nie? No ale to już też o strojach Jedi gadaliśmy, że to generalnie była nuda zazwyczaj, niestety. Oczywiście w innych mediach bywało różnie, no ale w filmach to zawsze były też maty po prostu i tyle. W sumie najbardziej mi się podobał ten strój Luke'a właśnie w Powrocie Jedi, bo był ubrany cały na czarno i to nie to, że to było coś oryginalnego, ale chociaż się wyróżnia na tle, nie wiem, innych postaci.
Druga część tipa. Czy relacja Fina z Rey to była przyjaźń, czy coś więcej? Ja jestem w teamie Fin z Poł.
No, większość z nas pewnie jest Fin Poł, ale tak. Przyjaźń z Rey to było coś takiego... powiem tak, to było coś, czego sami nikt nie wiedział, jak to napisać. W ogóle, jeżeli jesteśmy przy Finie, to...
Nikt nie wiedział, jak napisać postać, Fina.
Ta postać nigdy nie wiedziała, czego chce, bo nikt nie wiedział, jak napisać. W pierwszej części ewidentnie... chodziło o Rey. W drugiej części niby była Rose, ale już według mnie też były te motywy z Poł, już tam spoko to wyglądało, a potem była trzecia część, gdzie już w ogóle go nie było właściwie. On tam coś
komuś chciał powiedzieć. On chciał coś powiedzieć Rey, ale nawet kurze, chyba to nikt nie wie dalej, co on chciał powiedzieć.
No, że jest wrażliwy na moc.
I to nie wynika z filmu.
No nie wynika,
z filmu.
Znaczy, w ogóle Rise of Skywalker to jest ten film, gdzie masz ten taki efekt właśnie rozbicia po prostu lustra nagle, gdzie wiesz, zazwyczaj gadamy o tych, nie wiem, związkach z filmów i tak dalej, no to gadamy o nich tak jakby naprawdę istniały, nie? Że o, tutaj coś wydarzyło to i tutaj powinno być tak, a dochodzisz do tego filmu i masz pytanie o właśnie jakiś związek, i nie wiesz, jak o tym mówić, bo wiesz, że ktoś to napisał po prostu i wiesz, że to było po prostu na zasadzie, że nie jesteś w stanie o tym mówić tak, jakby to istniało naprawdę, bo to jest...
Bo tam jest za dużo tego takiego, tej niespójności. Każda postać ciągnie w inną stronę.
Czujesz, że to jest po prostu napisane, nie? A nie powinieneś tego czuć podczas oglądania zupełnie, więc no...
No generalnie też w moim headcanonie to Finn powinien być z Poł i po prostu... Może jakby te filmy, wiecie, powstały za kolejne 10 lat, to już po prostu by ich tak napisali, ale dzisiaj, kurczę, jednak Disney dalej, wiecie, sra po gaciach, no, że nie może pokazać.
No, to było właśnie, między nimi była ta chemia, zresztą mówił Isaac o tym, że tak to grał, więc to było pokazane, a potem właśnie z jednej strony myśli, dobra, to będzie Rose, a potem, a nie, to jednak nie Rose, to nie, a nie, potem, jak ona, wiecie, Rose musi badać statki i się uczyć.
Znaczy, wiecie, ja myślę, że jakby to akurat, że jak ktoś, przy pisaniu drugiej części, wydaje mi się, że tam faktycznie może był plan, żeby była jakaś relacja między Finem a Rose, no tylko potem jak ludzie tak strasznie, wiecie, nie polubili Rose, to wycinając Rose, wycięto też cały ewentualnie tu ich wątek w trzeciej części i wiecie, szybko napiszmy dziewczynę, która będzie w sumie Finem, tylko że kobietą, tak? O, nawet nie wymyślili oddzielnego backstory.
Jakby... No ale to już gadaliśmy o tym, że nawet i wątek w tym filmie wygląda, jakby to był wątek Rose, bo tam jest mowa właśnie o tam przestawianiu czegoś tam w tym, że to by pasowało do Rose, która się zna na tym, ale z jakimś celem to nie jest Rose, która musi się
bo
w bazie.
Bo Rose by nie była czarnoskóra, a nie mieszajmy raz, okej? Okay?
Kuzmici tak, ale miałem, Azjaci nie.
Takie, naprawdę miałem takie wrażenie. Tyle.
Dobra, czy mamy jeszcze czas na jakieś pytanka, czy zamykamy kramik?
Dobra, możemy jeszcze jedno zrobić, jakieś szybkie. Pytanie od Bueno. W roli jakiej niewykorzystanej jeszcze bohaterki, bądź złoczyńcy MCU, bądź DCU obsadzilibyście Kate Hudson? Dobra, ja muszę wygooglować najpierw, bo kojarzę jej nazwisko, ale...
Ona jest córką Daryl Hanna? Albo kogoś równie znanego?
Ja bym wolał Daryl Hanna w takim razie obsadzić.
Tak mi się wydaje.
Rodzice Goldie
Hawn. Goldie Hawn, okej, dobra. Okej, no coś wiedziałam, że coś dzwoniło.
Dobrze, grała w Jak stracić chłopaka w 10 dni, u progu słaby, ślubne wojny, nie wszystko złoto, co...
Twarz kojarzę, ale nie widziałem żadnego filmu z nią.
No ja widziałam te parę tych romkomów, widziałam Pożyczonego na życzonego, który był okropny na przykład. I było o pani, która odbija chłopaka innej pani.
A podobno to mam. No to nie wiem, no. Mogłaby być. Nie wiem.
Nie wiem, szukamy nowej Mary, no, więc może tam.
No nie, no nie będę obsadzał doktorki po twarzy, bez sensu, a nie widziałem niestety w sumie chyba
nic. Nie widziałem żadnego filmu z nią.
Więc nie mam pojęcia, więc musimy...
No chyba... na pewno, wydaje mi się, że ona mogłaby grać na pewno właśnie jakąś taką luźniejszą postać, jakąś właśnie nie tę kobietę, która ma kij w dupie, tylko właśnie jakąś taką bardziej ciamajdowatą osobę w którymś komiksowym uniwersum.
Ale ja też po twarzy nie będę obsadzał, bo to jest... To zawsze się kończy tym, że on wygląda trochę jak ktoś.
Świetnie nada, na pewno.
Na pewno się nada, no.
No, ale widzę same romkomy, może po prostu jakiś romkom w takim razie. Romkom w trzecie MCU.
No, She-Hulk może być, nie? Nie?
Nie, nie chcę, żeby She-Hulk była romkomem.
No to co mogło być romkomem w MCU? Jakie postacie? Ej, no właśnie ja narzekałem na to, że nie ma romkomów ciekawych. Nie było superbohaterskiego romkomu jeszcze.
No nie było.
Spider-Woman? I z tym Porcupine'em. I wtedy masz motyw... Trochę idziesz w to, że on jest ciamajdowaty, ale jednocześnie on jest tym... On jest też... On jest tym super złoczyńcą, który potem okazuje się fantastycznym ojcem. I to też jest ten rozwój tej postaci, więc... Może to.
Czekaj, ja muszę zobaczyć, jak wygląda w czarnych włosach. Bo... No... Okej. Może być.
Zaakceptowałeś.
Akceptuję, tak. Nie no, w sumie wyobrażałbym sobie spokojnie jako Jessica Drew. No dobra, okej, dobra. To obsadzona. Jako Jessica Drew, Spider-Woman. Dobra, to teraz to ważniejsze pytanie, czyli tutaj było. Ulubiony smak zupy błyskawicznej. Tylko Wifon, to są jedyne słuszne zupki chińskie, bo mają ten makaron odpowiedni, nie ten taki gówniany z knorów. Właśnie, słuchajcie, jak jecie zupki chińskie? Kruszycie i zalewacie, czy tak. Wrzucacie całość?
Kruszę.
Ja kruszę.
Kruszę.
Nie rozumiem was, ludzie, naprawdę. Czasami...
Czemu potem to by się ciągnęło w ogóle?
Czasami po prostu słucham was i zastanawiam się, kim jesteście.
Dokąd to zmierza?
Znaczy, ja w ogóle od 100 lat nie jadłam zupki błyskawicznej. Kurde, teraz jak rozmawiamy, to bym zjadła, a nie ma problemu.
Ja dbam o to, żeby... Jem bardzo rzadko.
Sklepy zamknięte. Jutro
jem
też.
Bardzo rzadko, ale rzadko mam zasadę, że w moim domu musi być zupka błyskawiczna. Jak któregoś dnia byłyby sklepy zamknięte tak jak dzisiaj i by mnie naszła ochota na to, żeby coś zjeść, zupka błyskawiczna musi być i to jest zawsze Diablo Pomidore. To jest jedyna, która... Ta niepikantna jest taka mdła i tak smakuje, tak, ale no właśnie... musi mieć ten smak taki ostrzejszy.
Ja z tej serii lubię właśnie tę łagodną, czyli Amore Pomidore i z tej samej serii jest ta, która smakuje jak rosół. Nie pamiętam, jak tam się nazywa. Ta z kurczakiem.
To basic.
No, więc jakby tak, ale te knory to jest generalnie też mój wybór.
To umie tylko Wifon. I oczywiście wrzucam cały ten makaron, żeby się ciągnął. Zalewam wodą.
Kostkę taką?
No, tylko zalewam wodą, nie całą, oczywiście nie całą michę, tylko tak, żeby tylko po prostu makaron się zanurzył. Wrzucam te przyprawy, mieszam, albo przyprawy można też później wrzucić, whatever. I tak, że ten makaron wchłonie tą wodę, ale to nie będzie stało tam wody i masz tylko ten makaron wtedy. I wtedy możesz sobie, ja czasami sobie tam dorzucam jeszcze jakieś rzeczy, jakieś, nie wiem, cebulkę sobie podsmażę i wrzucę, albo jakieś mięcho, albo coś.
To moim zdaniem to unicestwia ideę zupki chińskiej, którą zalewasz i jesz.
To nie jest zupka chińska. Jest taka, że masz tą zupkę i kruszysz w środku w tym
Nie, tego się nie kruszy właśnie. To jest jakiś,
potem wysypujesz to, jest
jakiś,
to co tam
jest. Dziwny
Team
polski
Oscar.
Wymysł, którego nie trzaje
Team
zupełnie.
Oscar totalnie.
Po to jest ten makaron taki długi, że on ma się ciągnąć. To ma być jak taki makaron, nie wiem, chiński w ramenie.
Ale
czy
potem się
takim.
Upaprzesz.
No o to chodzi, masz tym siorbać i żeby to było wtedy na naturalny sposób stygło.
Jak siorbiesz, to jest uprzejmie.
I oczywiście wpierdam to pałeczkami, a nie niczym innym.
Powiem jedną rzecz, jeśli chodzi o rosół, to w ogóle też nie rozumiem idei rosołu w zupce chińskiej, bo już dużo lepiej niż robić rosół w zupki chińskiej. Ja wolę wrzucić makaron, ugotować go w chwilę, zrobić, że tak powiem, zupka chińska własnej roboty. Bierzesz zwykłą kostkę rosołową, wrzucasz ją do talerza, zalewasz gorącą wodą, dodajesz do tego, nie wiem, jakieś magii czy inną rzecz i wsypujesz do tego makaron. I masz rosół, który jest dużo lepszy niż zupka chińska rosół.
Jak masz jedną kostkę na talerz wody, to nie jest zbyt intensywne?
No,
bo
musi
kostkę
być intensywne.
Normalnie wrzucasz na garnek, nie?
Ja wiem, ale jak nie jest intensywne, okay. To nie jest smaczne. Jeszcze magii do tego dodajesz, żeby było pikantne i może...
Czy jest szansa, żeby ktoś wyskoczył do sklepu i kupił zupkę?
No wiesz, szaba pewnie otwarta. No, to zrobię tak, jak należy, swoją zupę. I
więc dzięki, Bueno.
Zrobimy zdjęcia i opublikujemy pod tym.
Jako opłatkę wrzuć.
Ja na pewno mam w domu, zawsze mam w domu. Gdzieś
dobra, postawimy tak dwie miski.
Dobrze, dziś nie będzie sekcji fanartowej, bo spróbujemy nam rzucić zdjęcia naszych zup. Tak, no, Oskar, nie montuj tego
dzisiaj. Żebyście wiedzieli, o czym mówimy, tak?
No, tak ja więc dziękujemy. Dziękujemy za to pytanie. Musi być jakiś akcent typu kaszanka, zupka chińska w materiale, tak więc... To będzie dzisiaj. Wrzuć zupkę chińską do tytułu, nie wiem, cokolwiek. No, tak więc dziękujemy raz jeszcze za pytania. Jeśli chcecie nam podesłać swoje pytanie, no to tip and donation, napisy w apelu kośnik hajs, tip and donation, zapłać nam, w sensie tip and donation, nie wiadomo ile jeszcze tam będziemy, bo nie chcą płacić. Super czaty możecie wysyłać przy premierach. Jeśli mamy premiery, nie zawsze mamy, nie zawsze się wyrobimy z montażem, ale tak czy siak zapraszamy. Tak więc dziękujemy serdecznie za uwagę w tym odcinku. Był ze mną Oskar Rogowski i Łukasz Stelmach. Ja jestem Marta Najman. Śledźcie dalej na psykońcowe. Trzymajcie się. Cześć.